Dziś przechodząc do słowa, chciałbym najpierw, byśmy spróbowali ruszyć wyobraźnią naszą. My obchodzimy różne uroczystości. Bierzemy udział na przykład w urodzinach. Pomyślcie proszę, urodziny. Z czym się wam kojarzą? W jaki sposób podchodzicie do urodzin i dlaczego? Czy wtedy, kiedy bierzesz udział w urodzinach, powodem tego jest, że no tak się przyjęło, wszyscy jesteśmy, tak trzeba? Czy to jest wtedy taka chwila, że ten ktoś jest ważny, no bo właśnie ma urodziny, w tym jednym momencie ważny? Czy jesteś na urodzinach dlatego, że nie wyobrażasz sobie inaczej? Twoja relacja, więź z tą osobą powoduje to, że nawet przez myśl nie przechodzi, że mogłoby ciebie tam nie być. Dzisiaj mamy pewną uroczystość kościelną, nawet dwie. Ale mam na myśli teraz wieczerzę. My tak nazywamy wieczerzą. Jest to pamiątka śmierci Pańskiej. Ale dobrze, żebyśmy zadali sobie pytanie i spróbowali na nie odpowiedzieć. Czym jest dla mnie wieczerza? Czy jest to święto? A może inaczej, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Ten, którego ofiarę, którego śmierć mamy wspominać. Czy wtedy, kiedy jest wieczerza, jestem dlatego, że no przecież od zawsze się tak robiło? Że przecież tak od zawsze było w Kościele? Czy dlatego, że po prostu jest to ważna okazja? Czy też dlatego, że Jezus Chrystus jest tak ważną osobą w twoim życiu? Że Bóg ma tak ważne miejsce w twoim sercu, że nie wyobrażasz sobie inaczej? Przez kilka tygodni rozważaliśmy temat fan czy naśladowca. Na samym początku tych rozważań autor podaje taką definicję. Mówi, zdefiniuj naszą znajomość. Zdefiniuj naszą znajomość. I to, myślę, sprawia w zakłopotanie niejedną relację ludzką. Spróbuj zdefiniować znajomość. Pomyśl sobie o kimś. Ale jest to o tyle bardziej skomplikowane, że nierzadko ta druga osoba wcale tak samo nie myśli. Jakiś czas temu pewna znajoma zadzwoniłem z jakąś prośbą, porozmawialiśmy. Pytam, co u męża i tak dalej, grzecznościowe pytania. I mówi mi tak, Boguś, mam prośbę, zadzwoń do mojego męża bez interesu. Po prostu zadzwoń. I te słowa zostały mi w pamięci. I wtedy zobaczyłem, że to nie jest tak, jak ja sobie myślę. Wydawało mi się, że mamy relację, ale rzeczywistość pokazała, że relacja z mojej strony bardzo się zmieniła. Zmieniła się odległość między nami, dystans. Wtedy, kiedy ona spojrzała na tą relację, którą mamy, stwierdziła, niestety jest inaczej niż myślisz. Gdyby dzisiaj Pan Jezus poprosił Ciebie, zdecyduj zdefiniuj naszą znajomość. Zdefiniuj swoją znajomość z Twoim Bogiem. Jak byśmy byli w stanie ją określić? Ale myślę, że powinniśmy pójść dalej. Powinniśmy zadać sobie pytanie, a jak On sam mógłby zdefiniować tą relację, którą mamy? Chcę przypomnieć słowa, które rozważaliśmy, od którego zaczęło się rozważanie wcześniejsze przez kilka tygodni. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 21 wersetu. Czytamy takie słowa. Pan Jezus mówi o relacjach. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy was nie znałem. Kochani, okazuje się, że nic bardziej ważnego w chrześcijaństwie jak znajomość, jak osobista relacja z Bogiem. Nieważne, co robimy, nieważne nawet, jak bardzo jesteśmy zajęci w kościele. Możemy cały dzień spędzać w kościele, ale Bóg mówi: nie o to mi chodzi. I wielu, wielu będzie takich, mówi Pan Jezus, którzy powie: przecież tyle czasu poświęciłem, przecież i można wymieniać. A On mówi: odejdźcie, nigdy was nie znałem. Byłeś zajęty, zapracowany, ale nie mieliśmy sposobności poznać się osobiście. Nie miałeś czasu. Wierzę, że dzisiejsze słowo mówi to samo, co ja usłyszałem wtedy przez telefon. Spróbuj zwrócić się do mojego Ojca tak zupełnie bez interesu, bez potrzeby. Spróbuj zwrócić się do Niego, dlatego że potrzebujesz. Pamiętacie, co się wydarzyło w Edenie? Kiedy Adam z Ewą stali się nieposłuszni, gdzieś to się automatycznie dzieje w człowieku. Diabeł to próbuje spowodować, że jeśli jest odrobinkę grzechu, robi się dystans. I pierwsze słowa, jakie Pan Bóg skierował po tym, jak Adam i Ewa spróbowali owocu zabronionego. Pierwsze słowa Pan Bóg mówi: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To tak brzmi, jakby chciał powiedzieć: gdzie jest ta nasza relacja? Gdzie mam Ciebie szukać? W psalmach dwa razy jest użyte dokładnie to samo stwierdzenie, które za chwilę zacytuję. Dokładnie tak samo jest napisane. Przeczytam z 14 psalmu, 12 werset. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nieraz wydaje się człowiekowi, że jest w dobrym miejscu. Nieraz wydaje się człowiekowi, że wszystko jest w porządku, a jednak można się pomylić, a jednak można nie dotrzeć do celu. I Stary Testament o tym mówi, i Pan Jezus również o tym mówi. I chciałbym się posłużyć dzisiaj przykładem ludzi teoretycznie wierzących. Teoretycznie. Bo praktycznie ludzie, którzy kształtowali, czy powinni kształtować wiarę pośród ludu. Sięgnijmy do Ewangelii Jana, do 8 rozdziału. Mowa jest o znawcach Pisma. I od 1 wersetu czytamy tak. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz nakazał w zakonie nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, zwróćmy na to uwagę, w jakim celu, co było w ich sercu? A to mówili, kusząc Go, bo mieli jeden powód, aby znaleźć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Apostoł Paweł w jednym liście z listów mówi: sługami nowego przymierza jesteśmy. Bo litera zabija, ale duch ożywia. I oto ci, którzy Biblia o nich mówi, znawcy Pisma, ci, którzy mogliby robić wykłady, ci, którzy jeśli by przemawiali pewną, wielu z nas otworzyłoby buzię z zaciekawienia, jak mądrze opowiadają. Tego nie wiedzieliśmy. A jednak dla nich już nie było ducha. A jednak w literze szukali dziury. Prorok Jeremiasz w swojej modlitwie mówi takie słowa. Nadzieją Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, wszyscy, którzy tracą relacje z Tobą, będą zawstydzeni, a ci, którzy odstępują od Ciebie, którzy porzucają Boga, relacje z Nim, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Tak też myślę, że to, co Pan Jezus zrobił, oni zupełnie nie rozumieli. On przychodzi, mówi im o duchowych sprawach, ale uchwycili się litery, bo napisane jest. Kiedy człowiek ma dystans już ze swoim Bogiem, zostaje tylko litera. Nawet nie rozumieli tego, co Pan Jezus zrobił. To miało jakże wielki duchowy wymiar. On nie reaguje. Mówią do Niego, a On po prostu pisze. I nie jest napisane, co Pan Jezus pisał, ale rozumiem to dzisiaj. Prorok Jeremiasz o tym mówi. Ci, którzy odstępują od Ciebie, którzy są coraz bardziej dalej od Boga, będą zapisani na piasku. I myślę, że to Pan Jezus zrobił. Wy tutaj walczycie o literę, a popatrzcie, co znaczy wasze życie. Popatrzcie, co znaczy wasza znajomość Pisma. Tyle samo, co pisanie po piasku. Czy twoja relacja, bracie, siostro, jest zapisana głęboko w twoim sercu? Czy od okazji do okazji? Czy twoja relacja z Bogiem jest tak głęboko wypisana, że On mógłby to potwierdzić? Tak, to jest ten, w którym mam upodobanie. To jest ten, z którym lubię spędzać czas. To jest ten, do którego przychodzę, bo on często jest przy mnie. Czy to jest ten, do którego przychodzę w niedzielę albo w czasie innej okazji? Ale wróćmy dalej do Ewangelii Jana. Stanęliśmy na tym, że Jezus schylił się i pisał po ziemi. I czytamy dalej od 7 wersetu tak. A gdy go nie przestawali pytać, kiedy nie dawali mu spokoju, ciągle drążyli tą literę, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. Nie wiem, ile to trwało, ale czytamy, że gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, ja bym powiedział od najmądrzejszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona powiedziała: nikt, Panie. Wtedy Jezus rzekł: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ja jestem tym, z którym relacja wnosi światło do twojego życia. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. A ja myślę, że dzisiejsza wieczerza, tą wieczerzą Pan Bóg do nas mówi, że każda droga każdego człowieka doprowadziła Chrystusa do śmierci. Ale twoja droga nie musi doprowadzić ciebie już do śmierci. Wystarczy, że Jego doprowadziła. Jeśli nie chcesz, aby twoja droga doprowadziła ciebie do śmierci, relacja. Nic innego, relacja. Jestem świadomy tego, że zwracam się do ludzi wierzących. Czy Pan Jezus ma te same zdanie, czy Bóg ma te same zdanie, co ty, co ja, o relacji, jaką mamy z Nim? Może ktoś powiedzieć: taką relację, jaką mam, wystarczy. Pytanie: komu wystarczy? Niejedna droga wydaje się, że człowiek idzie do nieba, a w konsekwencji może być inaczej. I wielu powie: Panie, Panie. I wierzę, że Bóg dzisiaj zwraca się do nas, do każdego z nas, bo nie chce, aby ktokolwiek na tym miejscu musiał doświadczyć tego, że staje przed Bogiem. Mówi: Panie, Panie. I słyszy: ale nie znam Ciebie. Kto z was jest bez grzechu? Może potrzebujesz dzisiaj spojrzeć na siebie? Może potrzebujesz dzisiaj spojrzeć na innych jak na siebie? Jeśli jesteś całkiem w porządku człowiekiem? Jeśli myślisz sobie, że w kościele jest więcej, wiele gorszych niż ty, a słowo mówi, że mamy uważać jedni drugich za za wyższych od siebie, za ważniejszych od siebie. A Jezus mówi: ja ciebie nie potępiam. Jego słowo do każdego z nas dzisiaj: ja ciebie nie potępiam. Ale jeśli ja ciebie nie potępiam, to chciałbym, żebyś i ty nikogo nie potępiał. Ja jestem światłością świata, mówi Pan Jezus. Kto idzie za mną? Ale nie jako fan, nie jako ten, który ma społeczność okazjonalnie, ale ten, z którym mam nieustanną relację. Ten nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kochani, za chwilę przystąpimy do wieczerzy. Zanim apostoł Paweł mówi, że ja przekazałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy wziął chleb, dziękował, błogosławił, wziął kielich, dziękował i błogosławił, wcześniej powiedział bardzo ważne słowa do Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 15 wersetu. Przemawiam jak do rozsądnych, jak do mądrych ludzi, a wy rozsądźcie to sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest społecznością, dosłownie znaczy to samo, co wspólnota czy połączenie, czyż nie jest połączeniem, społecznością, wspólnotą krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością, połączeniem, wspólnotą ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest? Ilu? Spójrzmy dookoła. My, ilu nas jest? Wszyscy, bowiem stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Kochani, to, co mamy raz w miesiącu wieczerze, ona zawsze do nas przemawia. I wierzę, że dzisiaj przemawia. Przemawia tym, że to, czego potrzebujemy, to relacji. Żeby nie odpaść, jak ci, którzy odpuścili swojego Pana. Żeby nie odpaść, relacja z Bogiem. Bo bez tego, to ten chleb dalej jest chlebem, wino winem, tyle, że wpadło coś do środka. Ale tu jest mowa o społeczności. Bez relacji nie ma społeczności. Jedno wyklucza drugie. Ale jeśli społeczność, to też i społeczność Kościoła. I można by następną serię kazań mówić. Nie można mówić, że kocham Boga, miłuję Boga, dla Niego zrobię wszystko. A no tamten jest, jaki jest. Niech sobie będzie. Albo miłujemy Pana Boga i tak samo miłujemy człowieka. Albo robimy dystans i wtedy możemy usłyszeć: nigdy was nie znałem. Kochani, wieczerza dzisiaj jest dla nas zaproszeniem. Tej przyłapanej na cudzołóstwie niewieście Pan Jezus powiedział: ja ciebie nie potępiam. Nie będę wypominać ci tego, co zrobiłeś, co zrobiłaś. Ja jestem Bogiem miłosiernym. I oto kładę przed tobą, już od Starego Testamentu słowa brzmią: błogosławieństwo i przekleństwo. I Pan Bóg nigdy nie grozi palcem, ale mówi: ale ty wybierz błogosławieństwo. Kładę przed tobą śmierć i życie, ale ty wybierz życie. Gdyby Nie zależało Bogu na relacji z człowiekiem. Czy Pan Jezus musiałby wisieć na Golgocie? Nie było innej opcji. Nie było innej opcji, aby nawiązać na nowo połączenie z człowiekiem, jak Golgota. Kochani, i to dzisiaj do nas mówi ta wieczerza. I znowu Pan Bóg wysyła wiadomość do każdego z nas dzisiaj na tym miejscu. Nie wiem, co robiłeś wczoraj, przedwczoraj, czy nawet dzisiaj rano. Ale jeśli jesteś, to Bóg mówi, ja ciebie nie potępiam. Nie rób tego więcej. Ja ciebie nie potępiam. A na świadectwo tego oddaję życie za ciebie. Kochani, chciałbym, abyśmy mieli jako Kościół społeczność, relacje, połączenie ze sobą w tej wieczerzy. Ale chciałbym, abyśmy najpierw stanęli przed naszym Panem, przed Bogiem. Byśmy powiedzieli Jemu, Panie, Ty wiesz, jaka jest moja relacja. W jakim miejscu jestem. A to, że dzisiaj jestem, dziękuję Ci za to zaproszenie. Chcę skorzystać z mocy błogosławieństwa chleba i wina. Amen. Powstańcie, proszę. Dobry Boże, Panie, tak trudno mi jest nawet sobie pomyśleć, co jeszcze można by było zrobić, aby nawiązać relacje z człowiekiem. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja krew i dzisiaj przemawia do nas. Panie, to nie nasze zabiegi, ale Ty, Panie, każdego dnia zabiegasz o relacje z nami. Ty każdego dnia, Panie, czekasz, dopominasz się, kiedy przyjdziemy przed Twoje oblicze. Panie, dziękuję za relacje ludzkie, które możemy mieć. Za nasze relacje w naszych domach, w rodzinie. Za relacje tutaj w Kościele. Panie, wiesz, że i w tym nawet wiele moglibyśmy sobie zarzucić. I w tym, Panie, wiele nam brakuje. Szczególnie, Panie, kiedy stajemy przed Tobą. Kiedy, Panie, mamy pomyśleć o relacji, którą z Tobą mamy. Panie, nie chcę, aby ktokolwiek z nas, ja sam, Panie, abyśmy mogli usłyszeć, nigdy Ciebie nie znałem. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że i dziś przez stół wieczerzy przemawiasz do nas. Przemawiasz do nas, Panie, ze swoim usprawiedliwieniem. Panie, i tak jak Twoje słowo mówi, nie chcę, aby ktokolwiek z nas, spożywając chleb, czy wino, jadł i pił sąd własny. Ale stajemy przed Tobą, Panie, w pokorze, wyznając, Panie, swoje grzechy. Panie, tak, Ty wierny jesteś, sprawiedliwy i odpuścisz każdemu, kto wyznaje swój grzech. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za to, że Ty nie odrzucasz. Dziękuję, Panie, za to, że nawet jeśli w ludzkich oczach możemy znaleźć oskarżenie, potępienie, to nie w Twoich. Dziękuję za łaskę, Panie, która płynie od Twojego tronu. Dziękuję, Panie, za to, że Ty umarłeś za moje przewinienie. Panie, znasz doskonale życie każdego z nas. Ty wiesz, Panie, w jakim miejscu jesteśmy. Ty wiesz, Panie, czy idziemy za Tobą, czy chodzimy w światłości, czy brakuje tego światła w naszym życiu. Panie, proszę, jeśli brak światła, proszę, Panie, zmień to w nas. Zmień, Panie. Panie, tak chcemy teraz przystąpić do Twojego stołu. I chcemy, Panie, doświadczyć tego błogosławieństwa, o którym mówisz w Twoim Słowie. Błogosławieństwa od Ciebie. Błogosławieństwa z Golgoty. Błogosławieństwa w chlebie i w winie. Poproszę braci, którzy będą usługiwać. Podejdźcie, proszę.